Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że moralność może być jedynie kwestią subiektywnych uczuć i tak naprawdę nie ma żadnego obiektywnego dobra i zła? Dzisiaj zobaczymy, jak przedstawia to filozofia. Witajcie w drugiej części naszej serii o metaetyce. Dzisiaj będziemy omawiać teorie zaprzeczające obiektywnej oraz uniwersalnej moralności. Zostańmy przy tym na chwilę i omówmy sobie te terminy. Mówiliśmy sobie w pierwszej części, że obiektywna moralność to taka, która istnieje niezależnie od naszych umysłów i naszych opinii. Termin obiektywny i subiektywny odnoszą się w filozofii nie tylko do moralności. Coś istnieje obiektywnie, kiedy istnieje niezależnie od bycia postrzeganym czy doświadczanym przez jakieś świadome umysły. Biurko na przykład istnieje obiektywnie. No, załóżmy, że istnieje świat i w tym biurko i istnieje obiektywnie. No bo raczej stoi w naszym pokoju niezależnie od tego, czy ktoś tam jest, czy nie, czy może komuś na haju wydaje się, że widzi tam co innego. Niezależnie od tego wszystkiego, biurko stoi na swoim miejscu i jest takie, jakie jest. Ma swój kształt, swoje związki chemiczne, z których się składa i tak dalej. Z drugiej strony, coś jest subiektywne, jeżeli zależy od postrzegania i doświadczania, na przykład smak jest czymś takim. To, czy jakaś potrawa nam smakuje, czy nie, jest naszym subiektywnym nastawieniem i naszym subiektywnym odbiorem wobec tej potrawy. O subiektywizmie dzisiaj powiemy sobie trochę więcej. Powiedziałam też na początku, że dzisiaj omawiamy teorie zaprzeczające obiektywnej oraz uniwersalnej moralności. To nie jest do końca to samo. Obiektywna moralność to taka, która istnieje obiektywnie, czyli tak jak już mówiliśmy. Moralność uniwersalna to taka, która obowiązuje zawsze i wszędzie wszystkich. Nie wszystkie teorie, które proponują uniwersalną moralność, są również teoriami obiektywistycznymi. Tak, są teorie uniwersalistyczne, które nie są obiektywistyczne, dlatego że ta uniwersalna moralność wciąż wynika z czyjejś perspektywy. Jednak dość często te terminy są używane zamiennie. Dzisiaj omawiamy takie teorie, które są i antyobiektywistyczne, i antyuniwersalistyczne. Czyli takie teorie, według których nasza moralność nie ma żadnego wspólnego punktu odniesienia. Tak, w której wszystko zależy, krótko mówiąc. Wiem, że to na pierwszy rzut oka jest skomplikowane i ciężko to tak sobie ułożyć w głowie, tak ze słuchu. Na szczęście ja o tym pomyślałam i stworzyłam nam diagram. Śmiem twierdzić, że jest to bardzo dobry diagram. Diagram ten pokazuje w uporządkowany sposób wszystkie teorie, jakie omówimy, łącznie z ich klasyfikacją, co powinno być bardzo pomocne. Diagram ten zaprojektowałam tak, aby po lewej stronie były teorie obiektywistyczne, czyli po lewej mamy obiektywną moralność, a po prawej jej brak, teorie antyobiektywistyczne. A w środku mamy uniwersalistyczne, subiektywistyczne. To idzie tak mniej więcej stopniowo, że tak powiem. Tak jakby od najbardziej obiektywistycznych do najbardziej nieobiektywistycznych teorii. Chociaż to jest duże uproszczenie. Dlatego nie zaznaczyłam tego na diagramie, bo to by nie było zbyt rzetelne. Ale taka mniej więcej jest logika tego diagramu. Także najważniejsze, że wy jesteście teraz wtajemniczeni. My będziemy dzisiaj omawiać teorie po prawej stronie diagramu i będziemy iść od prawej do lewej. Czyli dzisiaj omawiamy teorie, które odmawiają istnienia jakiejkolwiek obiektywnej czy chociażby uniwersalnej moralności. To brzmi jak świetna zabawa, dlatego zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw pragnę podziękować patronom i patronkom podcastu za ich niesamowite wsparcie. Wszyscy możemy im podziękować, bo filozofia po prostu powstaje właśnie dzięki nim. W ostatnim tygodniu do tego grona dołączyli Piotr, Bartek, Paweł oraz Jan, który powrócił do tego grona. Także naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Jeżeli i ty chcesz zostać patronem Filozofii po prostu, możesz to zrobić na patronite.pl/filozofiapoprostu. A od teraz można także, kto chce, postawić mi kawę na Buy Coffee. Jest to forma jednorazowej darowizny, możliwa na portalu buycoffee.to/filozofiapoprostu. Link jest także w opisie odcinka. Oczywiście kawa to taka miła metafora, bo o pieniądzach podobno nie wypada rozmawiać, ale jakby co, spokojnie, ten serwis nie wysyła żadnej kawy, jest to wsparcie finansowe. Z góry dziękuję wszystkim, którzy tak doceniają i wspierają podcast. Konto na Buy Coffee powstało w reakcji na wasze sugestie, z czego niezmiernie mi miło. Super jesteście, obiektywnie super i tyle w temacie. A teraz zobaczmy, dlaczego obiektywna moralność może nie istnieć. Tak jak mówiłam w poprzedniej części, głównym problemem metaetycznym jest to, czy istnieje, czy też nie istnieje obiektywna, czy też uniwersalna moralność. Taka, która byłaby niezależna od indywidualnych opinii i emocji, która usprawiedliwiałaby nasze moralne oceny wobec innych ludzi jako słuszne lub niesłuszne. Ponieważ dzisiaj omawiamy sobie teorie, które mówią, że niczego takiego nie ma, zacznijmy od argumentów, które przemawiają za odrzuceniem takiej właśnie wizji moralności. Zacznijmy od znanych argumentów filozofa Johna Mackiego, argumentu z relatywizmu i argumentu z dziwności. Wątki te już poruszyliśmy w poprzedniej części, ale Mackie uznaje je za argumenty przeciwko obiektywnej moralności. Po pierwsze mamy argument z relatywizmu, czyli jest to argument z moralnej niezgody. Chodzi oczywiście o to, że ludzie nie zgadzają się co do podstawowych twierdzeń moralnych. Trochę słabo jak na coś, co ma być obiektywne, twierdzi Mackie. Oczywiście do każdego twierdzenia dałoby się znaleźć kogoś, kto się z tym twierdzeniem nie zgodzi, ale przy innych prawdach uznawanych za obiektywne, ta niezgoda jest znacznie rzadsza. Na przykład, niby są ludzie, którzy nieironicznie wierzą w płaską ziemię, podobno, ale nikt z nas zapewne nie zna takiej osoby osobiście i raczej znaczna większość ludzi uważa ich za odczepieńców i potrafimy podać na to sporo zdroworozsądkowych powodów. Moralna niezgoda jest natomiast bardzo duża jak na coś, co ma dotyczyć obiektywnej prawdy, którą mielibyśmy poznawać bezpośrednio przez jakąś intuicję czy coś podobnego. Mówiliśmy też o przykładzie z teoriami na temat grawitacji w fizyce, że też mogą być różne i to wśród ekspertów. Z tym, że ci fizycy zwykle zdają sobie sprawę, że na przykład nasza wiedza nie jest na razie wystarczająca i że nie ma jeszcze ostatecznej odpowiedzi i stąd ta niezgoda, która w zasadzie nie do końca jest niezgodą, a raczej innym kierunkiem naukowych poszukiwań. Żaden fizyk nie jest stuprocentowo pewien żadnej swojej dopiero weryfikowanej hipotezy. Natomiast w przypadku stanowisk moralnych ludzie są zwykle bardzo przekonani, że ich poglądy i ich wartości są słuszne i prawdziwe, a nawet, że są intuicyjnie oczywiste. A mimo to są tak różne u różnych ludzi. To samo w sobie nie świadczy o tym, że nikt nie ma racji i że moralność jest subiektywna. Być może istnieje jakaś obiektywna, prawdziwa moralność, co do której większość ludzi się myli, bo mają na przykład słabszą intuicję moralną, bo są zmanipulowani, powiedzmy, jakimiś normami kulturowymi itd. Ten argument sam w sobie tego nie obala, ale wskazuje na pewną istotną trudność. Nawet jeżeli jest taka obiektywna moralność, to skąd mielibyśmy wiedzieć, czyja intuicja dociera właśnie do niej? Według Mackiego takie założenie obiektywności przy tak ogromnej i specyficznej niezgodzie jest absurdalne. Drugi argument Mackiego to argument z dziwności. Ten wątek też już omawialiśmy, bo zastanawialiśmy się w pierwszej części, czym miałyby być wartości moralne i w jaki sposób mielibyśmy je poznawać. Mackie mówi, że uznanie takich bytów jak obiektywne wartości moralne wymaga od nas wiary w jakieś dziwne, abstrakcyjne byty nie wiadomo jakiego rodzaju. Abstrakcyjne, czyli nie takie jak na przykład szafka czy cząsteczki elementarne, tylko właśnie coś takiego jak dobro i zło. Można powiedzieć, że to nie byty, tylko cechy, ale wtedy jakie cechy? Kiedy coś jest twarde, to jest twarde. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, wiedzą, jakimi zmysłami to postrzegają, wiedzą, co z tego wynika i generalnie wszyscy się co do tego zgadzają. Dużo trudniej jest z byciem złym lub dobrym. Co to miałyby być w ogóle za cechy? I w jaki sposób mielibyśmy je postrzegać? To jest ta kolejna dziwność, na jaką wskazuje Mackie. Nie dość, że musimy uznać jakieś dziwne byty czy cechy, to jeszcze musimy uznać jakąś dziwną, nową władzę poznawczą, poznanie moralne. Czym ono w ogóle miałoby być? Tak więc uznanie wartości moralnych wymaga, według Mackiego i wielu innych filozofów, uznania pewnych bytów abstrakcyjnych i do tego jeszcze jakiegoś specjalnego moralnego sposobu poznawania rzeczywistości. I według Mackiego to po prostu wymaga za dużo dziwnych założeń. To były dwa argumenty Mackiego przeciwko obiektywnej moralności. A to nas prowadzi do naszego trzeciego argumentu, jaki przemawia do antyobiektywistycznych filozofów na rzecz ich tezy. Tak zwana brzytwa Okama, czy też prostota w wyjaśnieniu. W odcinku o filozofii nauki mówiliśmy sobie o właśnie o brzytwie Okama. Polega ona na tym, aby nie mnożyć bytów ponad potrzebę, czyli jeżeli mamy wybierać pomiędzy kilkoma teoriami wyjaśniającymi świat i wszystkie robią to równie dobrze, a jedyną różnicą jakościową między nimi jest kwestia prostoty, to należy wybrać teorię najprostszą. Jak widzieliśmy wcześniej, z uznaniem obiektywnej moralności wiąże się wiele technicznych problemów. Jakim rodzajem bytów miałyby być te wartości moralne? Czy naprawdę chcemy uznać, że po świecie krążą jakieś wartości dobra i zła? Jak wytłumaczyć to, że nasze opinie moralne tak bardzo się różnią i to nie tylko przez niezgodę co do faktów, ale też przez niezgodę w nastawieniu, które wypływa prosto z nas i właściwie nie da się udowodnić, czy jakieś nastawienie jest słuszniejsze niż cudze. Teorie zaprzeczające istnieniu obiektywnej moralności zdają się omijać te problemy i są w tym sensie najprostsze, bo nie postulują żadnych dodatkowych bytów, typu jakieś tajemnicze, obiektywne wartości gdzieś w świecie, nie wiadomo do końca gdzie. Z zasadą prostoty w wyjaśnieniu wiążą się pewne problemy, na przykład dlaczego najprostsze wyjaśnienie miałoby być zawsze tym prawdziwym. Chociaż zwykle chodzi po prostu o porządek metodologiczny. Tak jak mówiłam, to się aplikuje do teorii, które wyjaśniają zjawiska równie dobrze. Kiedy my nie wiemy, która jest słuszna, ale wszystkie wyjaśniają zjawisko równie dobrze i jedyną różnicą jest prostota, wtedy wybieramy najprostszą teorię, bo fantazjowanie bez pokrycia zwykle nie wpływa dobrze na naukę. Więc zwykle chodzi po prostu o metodologię. No a jak się okaże, że się myliliśmy, że jednak coś jest bardziej skomplikowane niż się nam wydawało, to wtedy dopiero możemy dodać te dodatkowe założenia. Można więc wtedy zapytać, czy rzeczywiście te teorie są równe pod względem wyjaśniania zjawiska moralności. Wiele ludzi ma doświadczenie dobra i zła tak, jak ma się inne doświadczenia świata. Czy nie potrzebujemy przypadkiem teorii, która by to wyjaśniała? Być może, ale tutaj antyobiektywiści mogą nas odesłać do argumentu z moralnej niezgody. Zobaczcie, jakie te doświadczenia są różne. Zwykle, jak jakieś doświadczenia są różne, to uznajemy coś za subiektywne, na przykład smak czy gust. Czemu nie miałoby być tak z doświadczeniem moralnym? Według antyobiektywistów wyjaśnienie moralnego doświadczenia za pomocą indywidualnych preferencji jest satysfakcjonujące i do tego najprostsze. No dobrze, ale co ze źródłem moralności? Czy nie potrzebujemy istnienia jakiejś moralności, aby wyjaśnić, skąd się w ogóle bierze nasze silne doświadczenie moralne? Jakby to musi mieć jakieś źródło. Antyobiektywiści powiedzą, że owszem, ale obecnie istnieje teoria wyjaśniająca źródło doświadczenia moralnego bez odwoływania się do abstrakcyjnych bytów typu dobro i zło. Jest nią ewolucjonizm metaetyczny. I to będzie nasz czwarty argument, argument z ewolucji, który możemy nazwać też ogólnie jako postawę ewolucjonizmem metaetycznym. Ewolucjonizm metaetyczny to pogląd, że jedyne źródło poczucia moralności jest w biologicznym uwarunkowaniu człowieka, a to jest produktem ewolucji. Nie zajmuję się biologią ewolucyjną i nie prowadzę podcastu o biologii, ale postaram się w uproszczeniu przedstawić to rozumowanie i mam nadzieję, że dość adekwatnie. Teoria ewolucji polega na tym, że gatunki rozwijają się na drodze doboru naturalnego, czyli tylko najlepiej przystosowane do przetrwania w danym środowisku osobniki przetrwają na tyle długo, aby się rozmnożyć i tym samym przedłużyć swój materiał genetyczny, który przenosi ich cechy biologiczne. I teraz tak, z koncepcją doboru naturalnego jest bardzo wiele nieporozumień. Ludzie często rozumieją to tak, że przetrwają najsilniejsi, przy czym siłę rozumieją bardzo wąsko, jako siłę fizyczną. I myślą też, że przetrwają ci dbający o siebie, ci egoistyczni, bo właśnie zadbają o siebie, a nie o innych. Tylko, że to jest bardzo nieadekwatny, taki trochę naiwny obraz, a ewolucja jest dużo bardziej skomplikowanym procesem, w którym siła fizyczna i dbanie o swój własny interes to tylko niektóre z bardzo wielu czynników wpływających na przetrwanie w danym środowisku. A też w różnych środowiskach różne cechy są najbardziej w cenie. I akurat tak się składa, że w przypadku naszego gatunku wcale nie siła fizyczna ani własny interes nie są naszym priorytetem, nie są naszą główną ewolucyjną przewagą. Po pierwsze, człowiek jest istotą społeczną, żyje w grupach. Egoizm w grupach jest mało korzystny, bo grupa działa najlepiej, kiedy współpracuje, kiedy przysługi są oddawane za przysługi itd. Mamy więc nastawienie społeczne i wzajemną pomoc, które pomagają nam przetrwać. Po drugie, jesteśmy słabym fizycznie gatunkiem. Zwierzęta naszych rozmiarów są od nas zwykle silniejsze, szybsze albo zwinniejsze. My się możemy siłować między sobą, ale w królestwie zwierząt wypadamy dość cienko. Nadrabiamy to innymi zaletami, inteligencją i wynikającą z niej organizacją społeczną na szeroką skalę. Ewolucjonizm metaetyczny mówi tak: oto pochodzenie naszej moralności. Empatia, pomoc innym, poczucie zobowiązania wobec innych – to były cechy dobrze rokujące w walce o przetrwanie w naszym środowisku dla naszego gatunku. Organizmy mające większe szanse na przetrwanie to organizmy, które mają większą szansę na spłodzenie potomstwa i przedłużenie swoich genów, więc to ich cechy się rozprzestrzeniają. To jest esencja idei doboru naturalnego. I według ewolucjonizmu metaetycznego nasze poczucie moralności jest tylko jednym z wielu produktów tego procesu. Oczywiście to nie jest tak, że w genach mamy jakieś konkretne przekonania. Bardziej chodzi właśnie o taką zdolność do empatii, skłonność do pomocy innym, do odczuwania współczucia itd. A dalej nasze przekonania moralne już kształtuje kultura, doświadczenie, wychowanie. Czyli tak jak z mową. Nasz mózg jest przygotowany do posługiwania się językiem, tak w ogóle, ale to nasza kultura i wychowanie uczą nas konkretnego języka. Jeżeli chodzi o ewolucjonizm metaetyczny, należy pamiętać o pewnej różnicy. Nie każdy, kto godzi się na powyższe wyjaśnienia, musi być z automatu ewolucjonistą metaetycznym w tym sensie, że nie musi uważać, że poza tym nie ma żadnej moralności i że całą moralność można sprowadzić do genotypu. Myślę, że powyższą teorię można przyjąć tak samo, jak przyjmujemy, że na opinie moralne ludzi wpływa ich kultura, w której się wychowali. A wpływa. Można więc uznać to za pewien adekwatny opis tego, jak rozwinęła się u nas umiejętność odczuwania empatii, solidaryzowania się z innymi itd. I na tym poziomie to jest czysto opisowe i naukowe i można to zostawić do rozstrzygnięcia nauce. To natomiast samo w sobie nic nie mówi o moralności w filozoficznym sensie. Tak samo jak istnienie norm kulturowych nie świadczy o istnieniu czy nieistnieniu obiektywnej moralności. Można uważać, że istnieje jakaś obiektywna moralność, i że trzeba do niej dążyć niezależnie od naszej biologii, kultury i tym podobne. Także to jest dosyć istotna różnica. Tutaj także warto jako kontrargument rozważyć kwestię zmiany społecznej. Jeżeli moralność to tylko jakieś tam uwarunkowania genetyczne, to skąd u nas takie silne dążenie do zmian w imię wyznawanych przez nas ideałów? Jednak i tutaj ewolucja może nam zaoferować pewne wyjaśnienie. Otóż tak jak mamy różne cechy biologiczne, tak mamy różne nastawienia moralne. I tak samo jak nasze cechy moralne, tak i nasze opinie konkurują ze sobą w zmieniającym się nieustannie środowisku. A więc nasza moralność ewoluuje dokładnie tak samo, jak ewoluuje nasza biologia, czy też reszta naszej biologii, bo tutaj moralność też jest w zasadzie biologią. Ale dobra, jeszcze jedna sprawa. Jesteśmy jedynym gatunkiem, który oddaje się tak zaawansowanej refleksji moralnej. Według tez ewolucjonizmu metaetycznego, inny gatunek, który wyewoluowałby do naszego poziomu intelektualnego, przedstawiałby inne teorie moralne. Sam Darwin dał taki przykład z pszczołami, że gdyby ludzie żyli i dorastali w takich warunkach jak pszczoły, to niezamężne kobiety zabijałyby swoich braci, a matki swoje płodne córki, czy jakoś tak. I przyznam szczerze, że nie znam za wiele o pszczołach. Na razie parafrazuję tylko Darwina. Niemniej wszyscy wiemy, że w przyrodzie mają miejsce bardzo różne dziwne zwyczaje. I według naszego ewolucjonizmu taka teoria moralna superinteligentnych pszczół zakładałaby zabijanie braci jako coś zupełnie moralnego. I tutaj pojawia się pytanie, czy aby na pewno. Czy rzeczywiście pszczoły po tysiącach lat rozwoju cywilizacji z mózgami o podobnej mocy intelektualnej do naszych wciąż uznawałyby zabijanie braci i córek za coś zupełnie w porządku? Na ten moment to pozostaje tylko spekulacją, ponieważ tylko ludzie tworzą teorie moralne w sensie spójnego i zakomunikowanego w języku systemu filozoficznego. Ale jeżeli mielibyśmy kilka gatunków tworzących takie systemy filozoficzne i ich rozwój moralny podążałby w podobnym kierunku, to mógłby być to fakt przemawiający za tym, że moralność bynajmniej nie jest arbitralna, że jest w niej coś uniwersalnego. Jak zobaczycie na grafie, ewolucjonizm jest jakby poza schematem. To dlatego, że nie do końca do niego pasuje. Jest to raczej pewna teoria, czy raczej zbiór wielu teorii, które przemawia na korzyść odrzucenia obiektywnej moralności i jest po prostu najbardziej kompatybilna z teoriami metaetycznymi po tej prawej stronie. Dlatego, że daje całkowicie naturalistyczne i nie odwołujące się do moralności wyjaśnienie tego, skąd pochodzą nasze silne doświadczenia moralne. A więc To były cztery argumenty za odrzuceniem obiektywnej moralności. Niezgoda moralna, dziwność, mnożenie bytów ponad potrzebę oraz ewolucyjne wyjaśnienie doświadczenia moralnego. Przy czym te trzy ostatnie mocno się ze sobą łączą. Niemniej, ludzie jakieś poczucie moralności mają i wysuwają jakieś twierdzenia moralne. Spójrzmy teraz na teorie metaetyczne, które mówią, jak należy to odbierać, skoro nie ma żadnej obiektywnej moralności. Pierwsza teoria metaetyczna, jaką dzisiaj poznamy, to emotywizm, utożsamiany z filozofami Alfredem Ayerem oraz Charlesem Stevensonem. Emotywizm głosi, że twierdzenia moralne to tylko i wyłącznie wyrazy naszych emocji wobec danych rzeczy czy czynów. Kiedy mówię, że kradzież jest zła, to tak naprawdę niczego nie opisuje o świecie, nie przypisuje kradzieży żadnej prawdziwej własności, czyli własności zła. Ja jedynie przekazuję wam moje negatywne emocje, czy też moją dezaprobatę wobec kradzieży. Ktoś może takiej dezaprobaty nie odczuwać i tyle w temacie. Także twierdzenie kradzież batona przez Adama była zła zawiera tylko jedną informację. Adam ukradł batona. No, może nie jedną informację, bo jest jeszcze to, że istnieje jakiś Adam i tak dalej, ale wiecie, o co chodzi. Tylko to, że Adam ukradł batona, jest faktem. A to, że my to nazywamy jakimś złem, to oznacza tyle, że mi się ten fakt nie podoba. Tyle, że nawet tego nie oznacza, bo właśnie w emotywizmie chodzi o to, że twierdzenia moralne w ogóle nie mają znaczenia. Że twierdzenie moralne to jest jak taki okrzyk dezaprobaty. Czyli tak, kiedy się na przykład uderzymy przypadkowo łokciem o kant stołu, to krzyczymy z bólu. Coś w rodzaju takiego, wiecie. Ała! Zgaduję, że większość z nas krzyczy co innego, ale niech będzie. Taki okrzyk komunikuje tylko nasze uczucie, nasz ból i złość, że to się wydarzyło. Nie ma co za wiele analizować w takim okrzyku, ani dyskutować, czy aby na pewno jest obiektywnie prawdziwe. To nie ma sensu, bo to jest tylko krzyknięcie. I emotywiści uważają, że nasze twierdzenia moralne mają taką samą funkcję. Kiedy mówimy, że kradzież jest zła, to tak jakbyśmy powiedzieli kradzież, buu, coś takiego. A kiedy mówimy, że kradzież batona przez Adama była zła, to mówimy jedynie, że Adam ukradł batona, takim, wiecie, niezadowolonym tonie głosu. I to jest emotywizm. Nie ma żadnych obiektywnych wartości moralnych, a ponieważ nie ma żadnych obiektywnych wartości moralnych, to twierdzenia moralne są po prostu bez sensu. Emotywizm jest związany z pozytywizmem logicznym i generalnie taką filozofią języka, która uznaje, że zdania sensowne mogą tylko zawierać twierdzenia o świecie, takie empirycznie sprawdzalne i tak dalej, więc jeżeli są twierdzenia moralne i tam pojawia się jakiś taki motyw wartości moralnej, która nie istnieje, to zdanie jest bez sensu. Także to jest esencja emotywizmu. Twierdzenia moralne nie mają sensu, są tylko jak jakieś okrzyki, emocji, frustracji i tak dalej, albo zadowolenia. No i to dlatego, że obiektywna moralność nie istnieje. Co ciekawe, z tego wynika, że tak naprawdę nie ma żadnej prawdziwej moralnej niezgody. Są tylko różne emocje, które sobie wzajemnie nie zaprzeczają, ponieważ w ogóle nie są żadnymi twierdzeniami. Ja mogę krzyknąć z bólu, wy możecie nie krzyknąć z bólu. Jakby to nie ma tutaj, tu nie ma żadnej sprzeczności, żadnej niezgody. A to, że ludzie tego nie rozumieją i pojawia się ogromny konflikt intencji i interesów, to już inna sprawa. Ale według emotywistów to nie jest wcale żadna niezgoda. Z tego też wynika taka radykalna tolerancja co do wolności słowa i różnic opinii. My dosłownie nie mamy prawa krytykować czyichś moralnych przekonań, jakiekolwiek one by nie były. Ja na przykład nie cierpię grzybów, są dla mnie ohydne, ale dla was mogą być bardzo smaczne. Gdybym wam powiedziała, że nie macie racji, bo grzyby są przecież ohydne, to wszyscy rozumielibyśmy, że moje twierdzenie jest absurdalne. Dla mnie grzyby są ohydne, dla was są smaczne i tyle. Nikt nie ma racji, bo to w ogóle nie są żadne twierdzenia o grzybach, które można obiektywnie sprawdzić, tak jak na przykład moglibyśmy sprawdzić ich wartość odżywczą. Jeżeli ja powiem na przykład, że pieczarki mają mało witamin, a wy powiecie, że mają ich dużo, to można jakoś sprawdzić i obiektywnie rozstrzygnąć. Co więcej, te twierdzenia mają sens, no bo na pewno odnoszą się do rzeczy, które na pewno istnieją. My wiemy empirycznie, że istnieją. Więc to by była niezgoda co do faktów. Ale nasz konflikt ohydne, smaczne to jest niezgoda co do nastawienia według Charlesa Stevensona. To jest niezgoda co do naszych subiektywnych emocji wobec grzybów. i do tego, jak my ich osobiście doświadczamy. I to tak naprawdę nie jest żaden konflikt. Moje obrzydzenie, moje odczuwanie obrzydzenia i dawanie wyrazu temu obrzydzeniu, takie powiedzmy mówienie fuj, ble, no nie wyklucza waszej przyjemności i waszego fajnie. Także to jest właśnie emotywizm. Istnieją inne teorie non-kognitywistyczne, które są co do zasady podobne, jednak trochę różne. To nie jest zbyt mądrze brzmiące zdanie, ale wiecie, o co chodzi. I drugą taką teorią, którą sobie szybko omówimy, jest preskryptywizm. Preskryptywizm był proponowany m.in. przez filozofa o imieniu Richard Hare. Pisze się Hare. I to jest pogląd, że twierdzenia moralne to po prostu nakazy, rozkazy, zakazy, coś takiego. Więc są to takie wyrażenia preskryptywne, czyli nakazujące jakieś postępowanie. Więc kiedy mówię, że kradzież jest zła, to mam na myśli nie kradnijcie. Ja wam mówię, żebyście nie kradli, zakazuję wam kradzieży. Preskryptywizm ma pewną zaletę, której nie miał emotywizm. Zakłada, że nasze twierdzenia moralne żądają uniwersalności. Chodzi tutaj po prostu o to, że kiedy mówię kradzież jest zła i mam na myśli nie kradnij, to obowiązuje wszystkich. Ja żądam, aby nikt nie kradł. Jest to uniwersalne żądanie tylko w tym sensie, że ja z mojej perspektywy żądam jego uniwersalności. Nie ma natomiast żadnego obiektywnie uniwersalnego nakazu moralnego. Są jedynie nasze ludzkie, osobiste żądania, które uniwersalnie narzucamy społeczeństwu. Myślę, że większość z nas zakłada taką uniwersalność, kiedy wysuwamy twierdzenia moralne, więc tutaj preskryptywizm dobrze opisuje ten aspekt naszego doświadczenia moralnego. No dobrze, to był non-kognitywizm, według którego nasz dyskurs moralny to nie jest żaden opis jakiegoś moralnego aspektu świata, tylko wyraz naszych emocji albo żądań. Wielu ludzi jest tym mało usatysfakcjonowanych. Mają poczucie, że jednak mamy na myśli coś więcej, kiedy wysuwamy takie moralne twierdzenie, jak kradzież jest zła, albo że uratowanie życia człowiekowi w potrzebie jest dobre, że należy być dobrym człowiekiem itd. Że te twierdzenia moralne to nie jest jakieś tam krzyczenie i roszczenie, tylko pewien sposób opisania czegoś w świecie i to czegoś bardzo ważnego. Czy trzeba jednak z tym od razu uznać, że na pewno istnieje jakaś moralność? No niekoniecznie. I tutaj na scenę wchodzi teoria błędu. I teraz wchodzimy już na teren teorii kognitywistycznych, czyli tych, dla których twierdzenia moralne są twierdzeniami o świecie i mogą być prawdziwe. Teoria błędu została zaproponowana przez Johna Mackiego i mówi tak. Pewnie, że twierdzenia moralne próbują opisać świat i jego obiektywną moralność. Tyle, że wszystkie się mylą. A więc po kolei. Teoria błędu, w przeciwieństwie do poprzednich teorii, rozumie twierdzenia moralne bardzo dosłownie. I bardzo prosto też. Kiedy mówimy, że kradzież jest zła, to my mamy na myśli dosłownie to, że istnieje coś takiego, taki czyn jak kradzież i że ta kradzież posiada cechę taką jak obiektywne zło moralne i ona obiektywnie posiada tę cechę. To twierdzimy mówiąc, że kradzież jest zła. Jest to tego samego typu twierdzenie, jak powiedzenie, że stół jest twardy. Myślę, że to jest bardzo intuicyjne rozumienie tego, co mamy na myśli, kiedy mówimy o prawdach moralnych. Myślę, że my naprawdę próbujemy wtedy wyrazić coś o świecie. I teoria błędu twierdzi, że tak, tak właśnie jest. My próbujemy powiedzieć coś o świecie. Możemy brać znaczenie tych twierdzeń dosłownie. A więc mamy twierdzenia moralne, które mówią coś o świecie. Mówią na przykład, że kradzież posiada cechę bycia obiektywnie moralnie złą. W filozofii mówimy o takich twierdzeniach, że mają wartość logiczną, czyli mogą być prawdziwe lub fałszywe. I teoria błędu mówi tak. Owszem, twierdzenia moralne orzekają coś o świecie. Tyle, że są zawsze fałszywe, ponieważ nie ma żadnych obiektywnych wartości moralnych. Owszem, są to zdania w sensie logicznym i mają wartość logiczną, a tą wartością logiczną jest po prostu zawsze fałsz. A wygląda to mniej więcej tak. Załóżmy, że mówię wam, że mam jednorożca w moim ogrodzie. To jest zupełnie sensowne zdanie. Każdy z was rozumie, o co mi chodzi. Możecie nawet namalować obraz tego, o co mi chodzi. Tak bardzo sensowne i zrozumiałe jest to zdanie. Tylko, że to zdanie jest także fałszywe. I nie musicie być w moim ogrodzie, żeby to wiedzieć. Bo ono jest fałszywe nie dlatego, że ja akurat nie posiadam żadnego z jednorożców, tylko dlatego, że w ogóle nie istnieją żadne jednorożce. I według teorii błędu dokładnie tak samo jest z twierdzeniami moralnymi. Kiedy mówimy, że kradzież jest zła, to to twierdzenie z automatu fałszywe, bo nie ma niczego takiego jak obiektywne zło. Twierdzenie, że kradzież jest dobra, także jest fałszywe, bo nie ma niczego takiego jak obiektywne dobro. Wszystkie takie twierdzenia są po prostu z góry fałszywe. Mamy więc tutaj takie proste rozumowanie. Po pierwsze, twierdzenia moralne wyrażają przekonania na temat obiektywnych wartości moralnych. Po drugie, nie ma żadnych obiektywnych wartości moralnych. I argumenty Mackiego przeciwko takowym wartościom już omówiliśmy. Wniosek z tego jest taki, że wszystkie twierdzenia moralne są fałszywe. Są więc błędne, stąd teoria błędu. I tyle. Generalnie rzecz biorąc, nasze dotychczasowe trzy teorie różnią się przede wszystkim takimi technicznymi aspektami. Mają przede wszystkim inną filozofię języka. Wszystkie zgadzają się natomiast co do tego, że nie ma żadnej obiektywnej ani uniwersalnej moralności. Ale mają inne podejście co do tego, jak interpretować dyskurs moralny. A jest on dla nich szalenie problematyczny, no bo tyczy się czegoś, co według nich nie istnieje. Przy tego typu teoriach można zapytać, no dobrze, ale co teraz? Mamy się wszyscy pozabijać? Oczywiście nie o to chodzi. Obiektywna moralność według naszych dzisiejszych filozofów nie istnieje, bo co to by miało niby być i jak mielibyśmy ją znać? Ale mamy za to nasze intencje i interesy i jakiś rozum, aby tym zarządzać i to jest coś, na czym można budować społeczeństwo i wzajemne relacje. Nie trzeba do tego żadnej dziwnej, obiektywnej moralności. Niezależnie od jakiejkolwiek metaetyki, większość ludzi wcale nie chce się pozabijać. A to już jest niezły start. Także według naszych dzisiejszych myślicieli, wartości moralnych może nie być w świecie, ale my je światu nadajemy. Jeżeli na przykład ja chcę żyć z innymi ludźmi w pokoju, w sensie nie w wojnie, i chcę z nimi tworzyć społeczeństwo współpracujące ze sobą i wspierające się nawzajem, to wychodzi tylko ode mnie, a nie z zewnętrznego świata. To jest moje pewne nastawienie i moje intencje, i wielu ludzi także takie ma, i podtrzymujemy je także kulturowo, wychowując do tego nowe pokolenia. I tyle, i to wystarczy. Tak też można cieszyć się życiem i żyć w zgodzie z innymi. Antyobiektywiści zaprzeczają istnieniu obiektywnej moralności, ale nie zaprzeczają istnieniu ludzkich intencji, na przykład intencji pomocy innym. I wielu z nich widzi bardzo dużą wartość w tym, że ta moralność, znaczy te dobre intencje, kurczę, widzicie, ciężko jest pozbyć się w ogóle dyskursu moralnego. Wielu filozofów antyobiektywistycznych widzi dużą wartość w tym, że ta chęć, powiedzmy, zgodnego życia z innymi wychodzi właśnie od nas, a nie od jakichś zewnętrznych czynników. Jest takie stanowisko, które zostało wprowadzone, aby rozwiązać pewne techniczne problemy w ramach non-kognitywizmu i jest takim trochę połączeniem naszych dotychczasowych teorii, chociaż należy uważać z takimi uproszczeniami. Ale jest to quasi-realizm. Ten przedrostek quasi pisze się Q-U-A-S-I. Quasi-realizm to teoria metaetyczna zaproponowana przez Simona Blackburna, wedle której obiektywne wartości moralne nie istnieją i nasze przekonania moralne to tylko kwestia naszych indywidualnych emocji, czyli tak jak w emotywizmie, ale my z tych emocji tworzymy systemy etyczne, które funkcjonują tak jak realizm metaetyczny, czyli tak jakby rzeczywiście istniały jakieś obiektywne wartości moralne. Wow, okej, rozpakujmy to sobie teraz. Porównujmy to sobie do takiej gry RPG, albo lepiej, do LARPa. Czyli takiej gry w terenie, gdzie każdy uczestnik odgrywa jakąś postać w fabule, w wyimaginowanym świecie. I taka gra toczy się w prawdziwej przestrzeni, załóżmy w lesie, i w rzeczywistości może to być po prostu las sosnowy zasadzony pod gospodarkę leśną. Ale w świecie naszych graczy ten las to zaczarowany, pradawny las, stworzony magicznie przez legendarną czarodziejkę. Nasi gracze wiedzą, że to jest na niby, ale udają, że jest na serio, bo na tym polega gra i takie założenie jest potrzebne dla ich celów. A więc nasi gracze rzutują swoje obiektywne wyobrażenia na świat tak, jakby ich wyobrażenia były obiektywnie prawdziwe. Quasi-realizm to pogląd, że podobnie robimy z naszym poczuciem moralności. Rzutujemy nasze emocje moralne na świat i udajemy, że istnieje jakiś obiektywny, moralny wymiar rzeczywistości. Tak naprawdę nic takiego nie ma, ale opłaca nam się zachowywać tak, jakby jednak taki moralny wymiar istniał. Jak na razie omówiliśmy sobie teorie, które w sposób najbardziej radykalny odmawiają istnienia moralności. Niektórym jednak nie odpowiada takie ujęcie sprawy i chcą, aby moralność była uwzględniona, ale jednocześnie zgadzają się z poprzednimi teoriami co do tego, że nie ma jakiejś obiektywnej i uniwersalnej jednej moralności w zewnętrznym i niezależnym od nas świecie. Tym sposobem przechodzimy płynnie do subiektywizmu, bo to pogląd właśnie dla takich ludzi. Subiektywizm metaetyczny to pogląd, że twierdzenia moralne są prawdziwe na mocy przekonań świadomych istot i tylko w obrębie ich perspektywy. Czyli wróćmy do tego przykładu z grzybami. Twierdzenie, że grzyby są ohydne, jest prawdziwe dla mnie, w moim subiektywnym świecie mojej osoby. To nie jest tak, że ono jest nieprawdziwe. Ono jest prawdziwe relatywnie, bo jego podstawą jest relacja. W tym wypadku moja relacja z grzybami. To, jak ja jestem zbudowana i jak zbudowane są grzyby i jak to się ma do siebie. Jeżeli dla was grzyby są przepyszne, to też jest prawdziwe dla was. Na tym polega relatywna prawdziwość. Te twierdzenia mogą być też obiektywnie prawdziwe w tym sensie, że to, że ja nie lubię grzybów, to jest obiektywnie prawdziwy fakt. Jeżeli moje twierdzenie grzyby są ohydne implikuje dwie informacje, że istnieją jakieś grzyby i że dla mnie one są ohydne, to są obiektywnie prawdziwe fakty. Także to są dwa sposoby, na jakie subiektywizm rozumie prawdziwość przekonań moralnych. I w ten sposób prawdziwość naszych przekonań moralnych się nie wyklucza. Jedząc te same grzyby, powiedzmy, że pieczarki, my odczuwamy te same związki chemiczne, ale inaczej je odbieramy. Jeżeli ja powiem, to są pieczarki, te ohydne gluty, a wy powiecie, to są pieczarki, te przepyszne grzyby, to wszyscy mamy rację. Gdybyśmy jednak chcieli udowodnić jakąś obiektywną ohydę czy obiektywną pyszność w pieczarkach, to mielibyśmy spory problem. Bo grzyby tak obiektywnie to tylko pewne organiczne związki chemiczne, ani smaczne, ani ohydne. Z drugiej strony, to też nie jest do końca tak, że te cechy są zupełnie niezależne od grzybów i całkowicie arbitralne. Bo te same związki chemiczne powodują we mnie obrzydzenie, a w kimś innym przyjemność jedzenia. Więc ta ohyda i ta przyjemność są w pewien sposób związane z grzybami, ale jednocześnie z naszymi preferencjami. I dopiero połączenie obu tworzy pewne wrażenie we mnie i w was. Subiektywizm metaetyczny to twierdzenie, że wartości moralne są dokładnie czymś takim. Istnieją tylko subiektywnie, czyli dzięki temu, że my, świadome istoty, odbieramy rzeczywistość w jakiś określony sposób. To nasze nastawienia, przekonania, emocje, odbiór rzeczywistości i intencje sprawiają, że coś jest dobre lub złe w naszym odczuciu. Tak jak smak, zapach, dźwięk czy kolory, wartości moralne istnieją tylko w naszej głowie, choć nie są tam przez przypadek. Są naszą reakcją na otaczającą nas rzeczywistość. Subiektywizm ma jednak wiele twarzy i jak widzicie na diagramie, bardzo różne teorie mogą podpadać pod ten termin. My dzisiaj na deser omówimy sobie relatywizm. Relatywizm to pogląd, że prawda jest zależna od perspektywy, tak jak mówiliśmy. Relatywizm metaetyczny to będzie więc pogląd, że prawda moralna jest zależna od perspektywy danej osoby czy osób. Tak jak te nasze nieszczęsne grzyby i ich smaczność. Od teorii non-kognitywistycznych, czyli od emotywizmu i preskryptywizmu, różni się to tym, że twierdzenia moralne mają jednak jakiś sens. One coś komunikują. Komunikują to, jakie są nasze odczucia, ale w takim sensie twierdzenia, oraz to, jak nam się przez to jawi świat. Od teorii błędu różni się tym, że twierdzenia moralne mogą być relatywnie prawdziwe i komunikują pewne prawdziwe nastawienia. Chodzi o to, że kiedy ja mówię, że grzyby są ohydne, to nie mówię fałszu. W mojej perspektywie takie właśnie są. Poprawnie komunikuję to, jakie odbieram. Teoria błędu to by było bardziej coś takiego, że ja moim twierdzeniem komunikuję jakąś obiektywną ohydę w grzybach, a że niczego takiego nie ma, no to moje twierdzenie jest fałszywe. Emotywizm to by było takie twierdzenie, że mój komunikat o tym, że grzyby są ohydne, to nic więcej jak takie błah. Quasi-realizm za to by było coś takiego, że ja sama rzutuję na grzyby moje doznanie ohydy jako obiektywną ohydę, no i zachowuje się tak, jakby ona istniała. I dlatego nigdy nic nie gotuję z grzybami dla innych i w ogóle bojkotuję potrawy z grzybami i tak dalej. Relatywizm może być indywidualistyczny lub kulturowy. I ten indywidualistyczny, który skupia się na indywidualnych przekonaniach konkretnej jednostki, dzielimy na relatywizm jednostki i relatywizm mówiącego, które są o tyle podobne, że skupiają się właśnie na jednostce. Każdy z nas jest odrębną jednostką, inaczej postrzegającą świat, bo inaczej odbieramy kolory, smaki, dźwięk oraz w tym wypadku wartości moralne. Różnica polega jednak na tym, jak w takim relatywistycznym ujęciu należy oceniać czyny moralne. Relatywizm mówiącego polega na tym, że czyn jest dobry, jeżeli jest zgodny z kodem moralnym wyznawanym przez tego, kto popełnia dany czyn. Inaczej nazywamy to, tak z angielska, relatywizmem agenta moralnego. Agent moralny to ktoś, kto podejmuje jakieś moralne decyzje czy czyny. Taki moral agent. Postępujemy więc niemoralnie, kiedy łamiemy własne zasady moralne. Czyli w skrócie, nie bądźmy hipokrytami. Niektórzy uważają, że powiedzenie czegoś takiego jest bez sensu, bo jeżeli ja sama nie zamierzam przestrzegać swoich zasad moralnych, a moja moralność zależy tylko i wyłącznie od mojej perspektywy, no to jak mogę nie przestrzegać własnej moralności? To jednak wiąże się z naszym stanowiskiem co do prawa Hume'a, a więc czy rzeczywiście twierdzenia moralne muszą być motywujące do działania i muszą być normatywne, czyli tylko no, właśnie nakazujące bardniej niż opisujące świat. Nie wszyscy tak uważają. Możemy mieć przekonania moralne, o których sądzimy, że są słuszne i jednocześnie nie chcieć ich przestrzegać, bo na przykład nie jest to w naszym osobistym interesie. Jeżeli mogę coś tak delikatnie zasugerować, to myślę, że warto pomyśleć, że coś takiego może świadczyć o dużej dojrzałości moralnej, to znaczy może świadczyć o umiejętności rozróżniania pomiędzy naszą chęcią i emocjami, a tym, co jest słuszne w szerszej perspektywie. Z drugiej strony łatwiej to chyba obronić na tle uniwersalnej moralności, bo jednak pojawia się ten motyw słuszności w szerszej perspektywie, a to jest mało relatywistyczne. W przypadku relatywizmu indywidualistycznego to może być bardziej skomplikowane i mniej przekonujące. Niemniej relatywizm mówiącego polega właśnie na tym, że o moralności czynów decyduje to, jakie twierdzenia moralne wypowiada ta czyniąca osoba, tenże agent moralny. Relatywizm jednostki natomiast polega na tym, że czyny oceniamy z własnej perspektywy. Czyli jeżeli coś jest niemoralne dla mnie, to dla mnie jest niemoralne i kiedy ja to czynię i kiedy czynią to inni. Więc jeżeli dla mnie kradzież jest niemoralna, to to będzie niemoralne i kiedy ja kradnę i kiedy inni kradną, bo ja w moich ocenach moralnych rzutuję moje własne poczucie moralności. I tak samo inni rzutują swoje oceny moralne, między innymi na moje czyny. No i tak sobie żyjemy, jakoś próbując ignorować różnice poglądowe, które są w gruncie rzeczy nie do pogodzenia. To był relatywizm odnoszący się tylko do jednostek. W metaetyce wyróżniamy także relatywizm kulturowy, który polega po prostu na tym, że moralność to tylko i wyłącznie kwestia norm kulturowych. I moralne jest to, co jest uznane za moralne w danej kulturze. Spójrzmy na to tak. Nie jest tajemnicą, że kultury mają swoje normy tyczące się moralności. I normy te różnią się. Na tym etapie to jest twierdzenie czysto opisowe i po prostu prawdziwe, każdy z nas to wie. Relatywizm kulturowy jest wtedy, kiedy uważamy, że moralność to jest tylko kwestia tych norm. Nic więcej, nic mniej. Oznacza to wtedy, że jakiś czyn może być moralny w ramach jednej kultury i niemoralny w ramach innej, a jednostki postępują moralnie lub niemoralnie, zależnie od norm moralnych ich kultury. Niestety prowadzi to nas do bardzo przerażającego dla większości z nas wniosku, że jeżeli jakaś kultura za moralne uznaje coś według nas okropnego, na przykład ofiary z ludzi czy eksterminację jakiejś mniejszości kulturowej, to jest moralnie dobre. Nie po prostu zwykłe, bo nie ma moralności, tylko moralnie dobre. Dla wielu z nas jest to nie do zaakceptowania. Ale jeżeli nie chcemy tego zaakceptować, to nas jakoś posuwa w stronę uznania pewnych bardziej uniwersalnych zasad moralnych. Z relatywizmem kulturowym wiążą się także poważne techniczne problemy. Poważne dlatego, że to nie są zwykłe kontrargumenty czy nielubienie wynikających wniosków, tylko to, że nie wiadomo w ogóle, czym ta teoria dokładnie ma być. Po pierwsze, co to znaczy kultura? Kultura naszego najbliższego środowiska, na przykład rodziny i przyjaciół, czy kultura naszego narodu, czy kultura naszej Unii Narodów, czy naszego kręgu kulturowego? Jaką skalę my tutaj mamy aplikować i dlaczego taką, a nie inną? Bo to są też bardzo różne moralności, to znaczy inną moralność możemy uznać za polską, inną za zachodnią, a inną za moralność naszego najbliższego otoczenia, na przykład szkoły plastycznej w Polsce. Także problem skali i takiej sprzeczności tych skali jest spory. A znowuż, kiedy jesteśmy za granicą, na terenie innej kultury, to wtedy jaką moralność? Jaka moralność się do nas aplikuje? Co jeżeli się przeprowadzimy za granicę? Co jeżeli mamy rodziców imigrantów z innej kultury? Nawet jeżeli wybierzemy, która kultura ma w końcu znaczenie i jakoś to uzasadnimy, to dopiero początek problemów. Bo czym dokładnie jest moralność jakiejś kultury? Weźmy na przykład Polskę i nasze polskie podwórko. Polska jest niesamowicie skłóconym i zróżnicowanym poglądowo krajem. I nie ona jedna. Nie zgadzamy się zupełnie co do wielu kluczowych problemów moralnych. Więc kto lub co w końcu decyduje, jaka miałaby być w końcu ta polska moralność? Ktoś powie, że tradycja, ale wtedy która? Ta perelowska, ta katolicka czy ta pogańska? Ktoś inny powie, że władza i stanowione prawo, ale to wtedy znaczy, że moralność państwowa może zmienić się z dnia na dzień. Te problemy tak się piętrzą, że właściwie to ciężko uznać relatywizm kulturowy za spójny system metaetyczny. Jest to bardziej takie zrównanie moralności z normami kulturowymi. Takie stwierdzenie, że skoro nie ma obiektywnej moralności, to jedyne, co w ogóle może być uznane za moralność w jakimś minimalnym stopniu zewnętrzną wobec naszych indywidualnych preferencji, to są tylko normy kulturowe. A że normy kulturowe się zmieniają, różnią, nachodzą na siebie w nieregularny i niespójny sposób, no to taka już jest natura ludzkich społeczeństw. To nie jest żaden spójny system, tylko różnorodna i skomplikowana rzeczywistość. Według relatywizmu kulturowego tym trzeba się zadowolić, bo jeżeli chodzi o moralność, to nie ma nic więcej. O odrzuceniu obiektywnej i uniwersalnej moralności opowiadała Wam Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia po prostu, w którym omawiamy znane i ciekawe idee filozoficzne. Na tym etapie kończymy, a przed nami czekają jeszcze teorie, które opowiadają się za uniwersalną moralnością, w tym obiektywną. Poznamy wtedy także argumenty za przyjęciem istnienia takiej moralności. Nie utożsamiajcie mnie też proszę z żadnym stanowiskiem, bo ja kiedy opowiadam, ja się wczuwam w rolę. A jakbym miała każde zdanie zaczynać od antyuniwersalistyczni, antyobiektywiści, metaetyczni uważają, że, to wszyscy byśmy oszaleli. W każdym razie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał i otworzył nowe perspektywy. Ale niezależnie od tego, jakie wnioski wyciągnęliście, nie kradnijcie żadnych batonów i nie tłumaczcie potem ochronie, że to dlatego, że wyznajecie emotywizm metaetyczny i bardzo moralnie pragnęliście zjeść batona. Moralne czy nie, to się nie będzie opłacać. Do usłyszenia w następnej części.